Byście otworzyli piąty rozdział listu do Hebrajczyków, fragment, z którego chcę dzisiaj usługiwać, to jest od 11 do 14 wersetu. List do Hebrajczyków, piąty rozdział od 11 do 14 wiersza. I ten fragment mówi tak. Mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. I to, o czym dzisiaj chcę mówić, to o zdolności, o umiejętności, o doświadczeniu, o wyćwiczeniu się w rozróżnianiu pomiędzy dobrem a złem. I słuchajcie, z jednej strony się wydaje to takie oczywiste. Co jest dobre, co jest złe. To nie trzeba być nie wiadomo jakim bystrym człowiekiem, nie wiadomo jakie mieć rozeznanie, żeby powiedzieć, że ten świat jest zły. Tak? Ludzie, z jednej strony to jest oczywiste, że coś jest dobre, coś jest złe, ale z drugiej strony wiemy, że to wcale nie jest takie oczywiste. Słowo Boże wskazuje tutaj na to, że to rozróżnienie między dobrem a złem jest wynikiem długiego używania, praktyki, że w tym trzeba mieć doświadczenie. Czyli to nie jest taka prosta rzecz, ale z drugiej strony jest to umiejętność, jedna z najbardziej istotnych w naszym życiu. Jedna z najbardziej istotnych w naszym życiu. Słuchajcie, kiedy wrócimy do ogrodu Eden, do historii upadku Adama i Ewy, wiemy, że tam były szczególne dwa drzewa w tym ogrodzie. Drzewo życia wiecznego i drzewo poznania dobra i zła, z którego oni nie mieli właśnie spożywać. Tu się rodzi wiele filozoficznych pytań. Dlaczego w ogóle takie drzewo Bóg stworzył? Dlaczego takie drzewo umieścił w ogrodzie? Czy Adam i Ewa, nie jedząc przecież z tego drzewa poznania nie tylko zła, ale dobra też, tak? Jakie oni mieli tak naprawdę pojęcie o tym, co jest dobre i co jest złe? Czy oni wiedzieli, że Bóg jest dobry? Być może było koniecznością, żeby takie drzewo było i żebyśmy my jako ludzie nawet z tego drzewa spożyli. Słuchajcie, nie wiemy. To są oczywiście filozoficzne pytania, na które być może tu na ziemi nigdy nie znajdziemy odpowiedzi, a jakiekolwiek byśmy chcieli znaleźć, będą one niesatysfakcjonujące. Ale nasze ludzkie doświadczenie mówi nam o tym, czy tak nie jest, że na przykład ktoś, kto cierpiał, ktoś, kto czegoś trudnego doświadczył w swoim życiu, później potrafi docenić coś dobrego, a ludzie, którzy żyją w dobrobycie, nie potrafią tego docenić, uważają, że im się należy, że to oczywiste i tak dalej, i tak dalej. Ksiądz Jan Twardowski, myślę, że w tym kontekście powiedział taką myśl, która jest dosyć znana. Jeśli w życiu, znaczy w życiu musi być dobrze i niedobrze, bo jak jest tylko dobrze, to niedobrze. I coś w tej myśli jest, tak? Myślę, że w odniesieniu właśnie do tej rzeczywistości, że jeśli ludziom jest za dobrze, to nie potrafią tego jakby docenić, tak? Więc w jaki sposób, kiedy Ewa patrzała na to drzewo, czy ona miała pojęcie tak naprawdę, co się może wydarzyć? Czy zło nie było dla niej trochę jakąś abstrakcją? Bo ona nigdy nie doświadczyła zła. Więc nie widziała, no umrą, no. Ale co to jest śmierć? Nigdy nie widzieli śmierci, tak? To było trochę abstrakcyjne pojęcie. Z drugiej strony mieli doskonałe umysły, których my dzisiaj nie mamy. W żaden sposób nie zaćmione. A jednak spożyli z tego drzewa, tak? Ci, którzy mieli doskonały umysł, dali się zwieść. O ileż bardziej my. Potrzebujemy dzisiaj rozróżnienia, co jest dobre, a co jest złe. Przecież Ewa, kiedy spojrzała na to drzewo, to jakie było jej skojarzenie pierwsze? To te owoce są dobre. Nie złe.
dobre. Tak? Są dobre. Pamiętajcie, to nie było drzewo poznania tylko dobra i zła. Znaczy, tylko zła. Było też poznaniem dobra. Ale ona spojrzała i stwierdziła, te owoce są dobre. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. I na pierwszy moment, tak? Ale w długiej perspektywie okazało się to tragiczne w skutkach dla całej ludzkości. Kiedy przez proroka Izajasza Bóg powiedział: biada tym, którzy zło dobrem nazywają, a dobro złem. Słuchajcie, to już nie jest tylko kwestia, z czego byśmy mogli się podśmiewywać, takiej moralności z pustyni i puszczy, ją znamy, Kaliego, tak? Jak Kali zabrać krowę komuś, to dobrze. Ale jak Kaliemu zabrać krowę, to źle, nie? Z tego możemy się podśmiewywać. Ale słuchajcie, myślę, że dzisiaj żyjemy w świecie, w którym jest coraz większe zamieszanie w tych kwestii. Przykłady chociażby takich rzeczy, których my teraz żyjemy w świecie. Dlaczego ludzie, młodzi, zakochani w sobie, nie mają zamieszkać razem przed ślubem? Czy jest coś złego w tym, że się sprawdzą? Że się przekonają, czy do siebie pasują? Nie tak dawno rozmawiałem z młodym, wierzącym mężczyzną, nie młodzieniaszkiem rzędu 20 lat, tylko około 30. I jak mu powiedziałem, że to jest rzecz niedopuszczalna, to on był zdziwiony, zaskoczony był. Tak? To nie można mieszkać razem ze sobą przed ślubem? Naprawdę był zdziwiony. I ja też byłem równie zaskoczony, że ktoś może uważać, że w tym nie ma nic złego, tak? Ale wielu jakby duszpasterzy zwraca uwagę, że dzisiaj młodzi ludzie w kościele mają z tym problem. Co jest dobre, a co jest złe? Albo co jest złego, żeby dopuścić do rozwodu dwoje ludzi? No po co się mają ze sobą męczyć? I trwać w tym związku bez sensu, tak? To czy nie lepiej by było, czy nie jest dobre, żeby się rozeszli? Może znajdą kogoś, kto będzie do nich bardziej pasować i stworzą lepsze małżeństwo? Nawet moglibyśmy znaleźć przypadki, że tak było. Że tak jest. Więc co jest złego w rozwodzie? Może czasami to jest dobre wyjście. Może to jest dobro, tak? Dlaczego mamy nie dopuścić do aborcji kobiety, która została zgwałcona i zaszła w ciążę, tak? Dlaczego ma żyć z tą perspektywą, tą traumą, patrzą na to dziecko, że to jest dziecko gwałciciela, tak? To są trudne rzeczy. Trudno jest czasami ocenić. Dlaczego nie pozwolić homoseksualistom na zawieranie małżeństw? Przecież panowie się kochają. Co jest złego w miłości? Więc myślę, że są rzeczy, którym dzisiaj w świecie jest wielkie zamieszanie, tak? Dzisiaj z drugiej strony to, czego myślę, że jesteśmy świadkami w ostatnich latach, szczególnie jeśli chodzi o te środowiska LGBT, że jeśli chrześcijanie powiedzą i nazwą sprawy po imieniu, tak, że to jest grzech, to jesteśmy nazywani zaraz homofobami, siewcami nienawiści, tak? A czy dobrem nie jest to i czy miłością nie jest to, że jeśli ktoś trwa w złym, to mu o tym mówisz? Czy nie? Nikogo nie krytykujmy, nikogo nie osądzajmy. Rób ta, co chce ta, tak? Takie popularne hasło. Czy to na tym polega? To nie są takie proste rzeczy. Sami mogliśmy się o tym przekonać. Niektórzy, którzy są dłużej z was, pamiętają, że było pośród nas małżeństwo byłego pastora, gdzie jako wierzący ludzie się rozwiedli i dopuściłem w jakiś sposób nawet do usługiwania, myśląc, że trzeba dać ludziom drugą szansę. A jednak z czasem, ile czasu musiało upłynąć, że Bóg mi przekonał, że to nie jest tak. Czyli moje rozsądzenie nie było dobre. Tak, nie potrafiłem tego rozsądzić dobrze. Albo na przykład czytałem teraz taką, czytam taką książkę Johna Bivera. To jest autor, który wydał kilkanaście książek, które rozeszły się w iluś tam milionowych nakładach. I on opowiadał pewną historię ze swojego życia. Był przed wydaniem drugiej książki, swoją drogą Diabelska pułapka, jego największy bestseller. Czytałem tą książkę, bardzo dobra książka, uważam. I szukali wydawcy. I nie mogli znaleźć. Aż w końcu się znalazł wydawca, bardzo duży wydawca, chrześcijański wydawca, który sam do nich zadzwonił i powiedział, że uważa, że po pierwszej książce, którą oni wydali swoim własnym nakładem, że to jest bardzo ważne przesłanie i chciałby wydać jego drugą książkę, kiedy się dowiedział o tym, że taka książka powstała. I po tej rozmowie on był z jednej strony ucieszony, a z drugiej strony czuł w sercu takie silne przekonanie, że nie powinien w to wchodzić. No ale zamiast rozmawiał też ze swoją żoną i żona powiedziała, że to wygląda dobrze, ale też nie ma do tego przekonania. I on zamiast odpowiedzieć nie temu wydawcy, ten wydawca do niego przez kilka tygodni codziennie dzwonił. A on odkładał to powiedzenie nie. Odkładał. A ten go zachęcał. Mówił o tym, że jego przesłanie jest potrzebne dla Kościoła. Że pomogli wielu chrześcijanom wydać swoje książki, że mają zasięg krajowy i międzynarodowy. I tak dalej, i tak dalej. I John mówi, że w pewnym momencie to ostrzeżenie w sercu zupełnie zamilkło. Przestał do niego ono docierać, tak? Podpisał umowę i jak tylko podpisał umowę, zaczęły się kłopoty. Zaczął chorować na przeziębienia i grypy. Człowiek, który on mówi do tej pory, mając tam, będąc młodym człowiekiem, nigdy nie chorował na przeziębienia i grypy. Przez kilka miesięcy nie potrafiła go grypa opuścić. Z wydawcą zaczęły się kłopoty, które, skracając historię, skończyły się tak, że książka nie została wydana i jeszcze musiał wydawcę zapłacić kilka tysięcy dolarów. Co wtedy było dla nich dużą kwotą. Parę miesięcy później spotkał drugiego wydawcę i tym razem usłyszał w sercu głos: tym razem jest to wydawca posłany przeze mnie. Ale o co mi chodzi? Zobaczcie, zewnętrznie no się wydaje, no przecież chrześcijanie, wszystko jest dobrze. Jak tu rozeznać, co jest dobre, a co jest złe? Więc są sytuacje w naszym życiu, które naprawdę wcale nie są takie proste i nie są takie jasne. Nie są takie oczywiste. Dlatego nie dziwię się, że Boże Słowo mówi, że władze umysłu przez długie używanie są wyćwiczone do rozróżniania pomiędzy dobrem a złem. I że potrzebujemy tej zdolności w sobie. Pamiętacie taką historię, kiedy Jezus mówił o swoim śmierci, to co powiedział wtedy Piotr? Przyszedł jakby zrugać Jezusa. No Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. No bo przecież co Polak powie, co jest najważniejsze w życiu? Zdrowie. Zdrowie, tak? A Jezus tu mówi o swojej śmierci. Więc wydaje się, że Piotr przychodzi i mówi: dobrze, to jest dobre. A co powiedział mu Jezus? Idź precz, szatanie. Tak jest, ostre słowa wypowiedział Jezus. Idź precz, szatanie, bo nie myślisz na sposób Boży, tylko ludzki. Więc po ludzku Piotr chciał dobrze dla Jezusa, ale Jezus wiedział, że to nie jest dobrze, tylko źle. Bo gdyby Jezus nie umarł, to wszyscy byśmy zginęli w naszych grzechach, tak? Że śmierć Jezusa przyniosła najwyższe dobro dla nas wszystkich, bo dzięki temu jesteśmy zbawieni, mamy życie wieczne. Ale ileż razy może być w naszym życiu tak, że my również mamy podobne rozeznanie, takie jak Piotr miał. Uważamy, że coś jest dobre i do tego nawet możemy strofować, a tymczasem dobro, o którym myśli Bóg, może być zupełnie inne. Dlatego nie dziwię się, słuchajcie, że kiedy pewnego dnia do Jezusa przyszedł bogaty młodzieniec i powiedział do Jezusa: nauczycielu dobry. A Jezus mu przerwał i powiedział: nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Czyli innymi słowy, jedynym bytem na ziemi, który może powiedzieć, co naprawdę jest dobre, a co nie, jest tylko Bóg. Bo tylko On jako dobry ma zdolność określić, co jest dobre. I nie dziwię się Dawidowi, który w psalmie 16 powiedział: nie ma dla mnie dobra poza Tobą, Boże. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Jest tutaj niezwykle fundamentalna, istotna myśl, którą Dawid uchwycił i zrozumiał. Nie ma dobra poza Bogiem. Oczywiście dla nas ludzi wiele rzeczy może wydawać się dobre. To tak jak mówią przypowieści Salomona, że niejedna droga zda się człowiekowi prosta, ale na końcu wiedzie do zguby. Wiele rzeczy może wydawać się dobre, proste, ale na końcu wiodą do zguby. I ta myśl, że nie ma dla mnie dobra poza Tobą, mówi o tym, że cokolwiek, chociażby nie wiem, jak wydawało się być dobre, jak korzystne, ale co jest poza Chrystusem, co jest poza Bogiem, poza Jego wolą, nie jest tak naprawdę dobre. Ponieważ wszelkie dobro jest tylko w Nim, w Jego woli. Tylko tu się to wszystko zawiera. Dobro ma w sobie, w Bogu tę moc, dlatego nie dziwię się, że Dawid, ten, który poznał Boga jak mało kto i uwielbiał Boga, nauczył Izraela jednej pieśni, która miała tytuł Pan jest dobry, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Ta fundamentalna prawda, którą on chciał, żeby ludzie śpiewali, żeby to do nich docierało, że Bóg jest dobry. I w każdym momencie Izraela, kiedy przychodziło odnowienie, przebudzenie Izraela, to zauważycie, że ta pieśń wracała na ich ustach w Starym Testamencie. Oni na nowo zaczynali śpiewać Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Jego łaska trwa na wieki. Więc Bóg jest dobry i wiemy, że moc dobra jest większa niż zła, tak? Bo dobro zwycięża zło. Bóg we wszystkim współpracuje z tymi, którzy Go miłują, ku dobremu, czytamy. We wszystkim. Więc Boża moc potrafi nawet zło, najgorsze zło, jakim było ukrzyżowanie Jezusa, niewinnego, obrócić w największe dobro, jakim okazało się, że zamiast śmierci, ta śmierć przyniosła życie. Życie dla wszystkich, którzy wierzą. Więc to dobro, które przez to zło rozlało się, jest nie do opisania dla nas. Takie rzeczy czyni Bóg, tak? Że Bóg nawet zło potrafi w jakiś sposób użyć do swoich celów, które przyniosą dobro. Więc tym fundamentem do rozróżnienia, do zdobywania tej zdolności rozróżniania między dobrem a złem jest ten fundament tej prawdy, że nie ma dla nas dobra poza Nim. Jeśli cokolwiek wydaje się dobre, ale jest poza Nim, nie jest dobre. Chociaż po ludzku takim może się wydawać. I rzeczywiście przez jakiś czas takim może być dla nas, tak? Ale ostatecznym rozrachunku wyjdzie na zgubę, wyjdzie na złe. Tylko co jest w centrum Jego woli, co jest w Jego woli, jest dobre dla naszego życia naprawdę. Więc czytamy, przechodząc do tego tekstu, czytamy tutaj o tym, że autor tego listu zwraca się do Hebrajczyków, że mają do nich wiele do powiedzenia, ale trudno jest to wam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. I pierwszą rzeczą, niezwykle istotną do ćwiczenia się w rozróżnianiu między dobrem a złem jest słuchanie, tak? Zdolność słuchania. Dlatego, że zło przyszło przez nieposłuszeństwo Adama i Ewy. A dobro, czyli zbawienie, przyszło przez posłuszeństwo Jezusa, tak? Więc nawet, słuchajcie, w naszym języku jest to zawarte. Mówimy, że coś jest słuszne. Że powiedzieć to jest synonimem, że coś jest dobre. Coś jest słuszne, tak? A to znowu słowo słuszne wskazuje na posłuszeństwo. Że my coś przyjmujemy, o czym czegoś słuchamy i dlatego przez to przychodzi dobro. Więc Hebrajczycy to nie byli ludzie, gdybyśmy mieli przeanalizować ich życie, którzy byli tacy świeży w Panu, tak? Hebrajczycy to Żydzi, którzy byli zaznajomieni w pismach od urodzenia, można powiedzieć. Wrośli w tej kulturze Słowa Bożego. A jednak w pewnym momencie ich życia, nawet kiedy się już nawrócili, czytamy tu o tym, że ze względu na czas powinni już być nauczycielami, więc to nie byli dopiero co nawróceni ludzie. To byli już wierzący ludzie przez dłuższy czas. A jednak zaczęło się coś w ich życiu dziać złego. Zaczęli być ociężali w słuchaniu. Niby się do nich mówiło, ale nie docierało. Niby słuchasz, ale jednak tego nie przyjmujesz. Troszeczkę tak jak John mówił o sobie, o tej swoim przypadku, że słyszał głos, że nie powinien wejść w układ z tym wydawcą. Ale postanowił trochę inaczej, tak? I zaczął przestać słyszeć to ostrzeżenie, bo zaczął patrzeć na coś, co wydawało mu się korzystne dla niego. A tak mi się jednak nie okazało. I czasami może być również tak w naszym życiu, że te same rzeczy mogą się podobnie dziać, zacząć z nami. Jest takim schematem, w pewnym sensie możemy powiedzieć, że jak człowiek się nawraca do Jezusa, to jest w nim gorliwość, pierwsza miłość, jak to mówi Słowo Boże i tak dalej, ale później zakrada się z czasem, po latach, okazuje się, że przychodzi rutyna, tak jak w małżeństwie potrafi przyjść, tak, że już nie ma tej pierwszej miłości, ja już to wszystko słyszałem, ja już to wszystko wiem, Biblię czytałem ileś razy, nic nowego nikt mi już nie powie. I taka przychodzi, taka ospałość i ociężałość do słuchania. List do Hebrajczyków też mówi do tych ludzi: uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie był czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko zachowamy pierwotną ufność bez zmian aż do końca. Bo jeśli chodzi o słowa, dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc jak w czasie buntu. W tych słowach jest zawarty pewna rada, w jaki sposób zachować swoje serce, żeby było nieociężałe, żeby nie stało się znieczulone, żeby się nie zatwardziło. Nie pozwólcie, tak, mówi ten autor do Hebrajczyków, żeby w kimś z was złe, niewierzące serce. Niewierzące serce to jest jakie? Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego, więc niewierzące serce rodzi się z niesłuchania się Słowa Chrystusowego. Że nie chce się tego słowa słuchać, bo ma się trochę swój pomysł, bo ma się swoją wizję, swoje wyobrażenie. I czytamy tutaj dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, to stoimy przed wyborem. Albo pójdę za tym głosem, albo powiem nie. I tak jak John mówił, codziennie dzwonił ten wydawca, ale on zamiast odciąć się od tej sprawy, powiedzieć, że nie, to on zaczął słuchać, pochlebstwa zaczęły działać na niego, aż przestał słyszeć ten głos Bożego ostrzeżenia w sobie. Przestał słyszeć ten głos. Podobnie może być czasami w naszym życiu, kiedy wchodzimy w jakąś sprawę, która wydaje się być nam super wyglądać, która przed nami taką wizję dobra, jakiegoś dobra przed nami maluje. Ale gdzieś w sercu jest jednak głos, nie idź w tą stronę. Ale my nie chcemy tego słyszeć, bo nam się to wydaje tak dobre. Nie, my tego chcemy, my tego już chcemy, tak? I dlatego pójdziemy w tą stronę. I znieczulimy swoje serce na ten głos. Może tak być, ale nie musi oczywiście tak być. Dlatego, że Bóg też oczywiście nas upomina i sam w swoim życiu się też przekonałem już o tym nieraz, że Bóg mówił. I ja później, kiedy, że tak powiem, ten cały proces minął, ja wiedziałem, że Bóg mówi, ale nie chciałem tego słuchać, bo wydawało mi się to lepsze. To, co gdzieś przed moimi oczami się malowało i chciałem z tego spróbować. A potem za psalmem 119 mógłbym powiedzieć: kiedy przyszło upokorzenie, zrozumiałem, tak? Ja już nie chcę iść swoją drogą. Panie, jeśli tak mówisz, to wolę tak jak Ty, żeby było tak, jak Ty chcesz. Bo koniec końców dla mnie to wychodzi na dobre. Więc kiedy z drugiej strony ćwiczymy się w posłuszeństwie, ćwiczymy się w słuchaniu, kiedy przychodzi Boży głos do naszego wnętrza, nie znieczulamy się na Niego, to nasza czułość na ten Boży głos rośnie. Możemy go słyszeć coraz częściej wiedzieć. Prorok Izajasz powiedział takie słowa. Jest to taka Boża obietnica w 30 rozdziale Księgi Izajasza. Spoza siebie usłyszysz głos: idźcie tą drogą, kiedy będziesz miał iść w prawo lub w lewo. Boża obietnica. Przed nami dwa wybory, prawo lub lewo. Ale spoza siebie usłyszysz głos, który Cię zechce poprowadzić. Idźcie tą drogą. Obydwie drogi mogą wydawać się atrakcyjne. Chociaż mówi się, że czasami dobre jest wrogiem lepszego, tak? Ale my nie zawsze wiemy, co rzeczywiście jest dobre, a co nie. I na początku coś może nam się wydawać na bardzo dobre, ale Bóg w ostatecznym rozrachunku wie, że wcale dobrym dla nas nie będzie. Dlatego myślę, że w czasach, w których jest coraz więcej zamieszania i coraz trudniej czasami jest ludziom powiedzieć, co jest dobre, co złe, i coraz częściej widzimy to, że dobro nazywa się złem, a zło nazywa się dobrem, tym bardziej potrzebujemy w tę umiejętność wchodzić, żeby rozwijać sobie tę zdolność słuchania Bożego głosu. Czytamy dalej. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Więc Paweł, jeśli pisał ten list, nie do końca wiadomo. Autor tego listu mówi do nich tak. Ze względu na czas, wy powinniście już być nauczycielami innych. Czasami to jest takie słowo, które gdybyśmy mieli odnosić do nas, również w nas może wzbudzić pewien niepokój. Czy my nie jesteśmy przypadkiem takimi ludźmi, którzy ze względu na czas powinni być nauczycielami, a tymczasem potrzebujemy się wciąż uczyć? Apostoł Paweł mówi, że tacy ludzie byli już wtedy. Na przykład do Tymoteusza pisze, że są ludzie, którzy ciągle się uczą, a do poznania prawdy dojść nie mogą. Ale pewnego dnia ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich. Więc już wtedy byli ludzie, którzy z jednej strony się uczyli, ale nie chcieli się nauczyć. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych. Więc jest tutaj obraz przyrównany do rozwoju człowieka, że małe dzieci piją tylko mleko. I jak to dzieci są nieświadome, co jest dobre, a co złe. Potrzeba być dorosłym, żeby mieć większe rozeznanie, co jest dobre, a co złe. Tak? Żeby rozsądzać, czyli sądzić, co jest dobre, a co złe, trzeba mieć oparcie w sprawiedliwości. Więc muszę znać prawo. Muszę znać prawo. Muszę znać zasady zawarte w wyroczniach Boga, tak jak tutaj jest to powiedziane. Swoją drogą, kiedy jest mowa o wyroczniach Boga, to prorocy byli tymi wyroczniami Boga i generalnie prorocy, jak w księgach Starego Testamentu, jak nikt inny, kładą nacisk na sprawiedliwość i zarzucali wszelką niesprawiedliwość i bezprawie, bo grzech jest bezprawiem Izraelowi. I w przypadku tym, o którym wam mówiłem, tego małżeństwa, które było pośród nas, to właśnie wyrocznie Boże przemówiły do mnie i przekonały mnie, że coś jest nie tak. Więc pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu, inni tłumaczą dzięki praktyce, albo jeszcze inaczej tłumaczą dzięki długiemu używaniu, mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Więc tu jest powiedziane o pewnym procesie. To trzeba ćwiczyć. To trzeba praktykować, tę zdolność, tak? Rozwijać się w niej. Doświadczać jej. Z doświadczeniem, z praktyką, jak to się mówi, ćwiczenie czyni mistrza, przychodzi coraz większa zdolność do rozróżniania między dobrem a złem. Żeby się zorientować, że coś, co wygląda bardzo dobrze, wcale takim nie jest, a jest złem. I apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 1 i 2 werset kontynuuje, można powiedzieć, ten wątek i mówi, w jaki sposób ta zdolność rozróżniania przychodzi. I czytamy tutaj tak. Zachęcam was zatem, bracia, że ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Więc ten pierwszy werset mówi tutaj o tym, że punktem wyjścia do tego, żebyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, jest oddanie swojego ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Jest to odniesienie do Starego Testamentu, do ofiary uwielbienia, tak zwanej ofiary całopalnej. To była ofiara uwielbienia, to nie była ofiara za grzech, ale to była ofiara, której człowiek chciał uwielbić Boga i złożyć Mu życie. Złożyć Mu życie. Dlatego była to ofiara miła Bogu. Ale czytamy tutaj, żebyśmy oddali swoje ciała na ofiarę żywą. Żywą, czyli nie taką, która zostanie zabita i jest jednorazowa, ale taką, która jest żywa, która jest ciągła, która trwa, która nie jest kiedyś tam gdzieś się skończy, ale taka, której to oddanie w nas jest. Punktem wyjścia jest oddać się całym Bogu na 100%. To była ofiara całopalna inaczej, tak zwana ofiara całopalna, bo w całości była spalona dla Boga. Z innych ofiar to tam na przykład kapłani spożywali i tak dalej, ale ta ofiara w całości była poświęcona Bogu. Nic z niej nie można było wziąć, bo ona w całości była poświęcona Bogu. I do tej ofiary się odnosi Paweł. Punktem wyjścia jest całkowicie oddać się Bogu. To jest ofiara święta, czyli święta, czyli inaczej dosłownie po polsku tłumacząc, oddzielona, przeznaczona, poświęcona tylko dla Boga i miła Jemu. To jest wyraz naszej rozumnej służby wynikającej z głębi ducha. To jest punkt wyjścia, tak? Oddanie się całkowicie Bogu. Potem czytamy, nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, tego świata. Ale niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi o tym, żebyśmy nie byli jak poganie, którzy są zaślepieni swoim umyśle, którzy zatwardzili swoje serca, ale żebyśmy odrzucili starego człowieka, a przeoblekli się w nowego i odnawiali się w duchu naszego umysłu, przeoblekając się Chrystusa w tego nowego człowieka według sprawiedliwości i świętości prawdy. 4 rozdział listu do Efezjan od 17 wersetu, ten fragment jest dłuższy. Ale jest tam mowa o odnowieniu umysłu. Odnowa kojarzy się z czymś, co wymaga ciągle robienia czegoś od nowa. Odświeżania czegoś. Odnawiamy, nie wiem, domy, bo się starzeją, się zakurzają, coś tam wymaga, zostało uszkodzone i tak dalej, to wymaga odnowienia. Więc długie używanie, tak, ćwiczenie czyni mistrza i odnawianie to są te same rzeczy, które mówią o tym samym procesie w naszym życiu. Że odnawianie naszego umysłu czym? Bożym Słowem, tak? Przecież Paweł pisze do Tymoteusza, że Pisma Święte są natchnione przez Boga i co tam jest napisane? Że służą do poprawiania, do wykrywania błędów i do wychowywania w sprawiedliwości. Sprawiedliwości. List do Hebrajczyków znowu mówi, że Słowo Boże ma tę zdolność, by rozsądzić nasze myśli i pragnienia serca. Nic innego nie ma takiej zdolności jak Słowo Boże, które jest zdolne rozsądzić to, co jest w naszych sercach. O których czytamy gdzie indziej, że nie ma nic bardziej zdradliwego, jak te myśli, które potrafią pojawić się w sercu. Zwróćmy uwagę, że Żydzi, kiedy Jezus z nimi dyskutował, powiedział im tak pewnego razu. Wy badacie Pisma, zgłębiacie Pisma, bo wydaje się wam, że w nich jest życie wieczne, ale mnie nie przyjmujecie. Mnie nie przyjmujecie. Dlaczego? Bo nie wierzycie. Więc może być coś takiego, że oczywiście możemy znać Pisma, ale dlatego, że nie słuchamy. Samo oczytanie to jest za mało, tak? Za oczytaniem musi iść słuchanie. Chęć usłyszenia Bożego głosu. Tylko On jest w stanie sprawić, że Pisma ożyją, bo zasłona, która spoczywa na Pismach, tylko w Chrystusie opada. Abyśmy mogli zobaczyć twarz Jezusa. Więc nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, że w naszych rękach jest moc, są narzędzia, żeby burzyć warowne twierdze, aby podporządkować każdą myśl pod posłuszeństwo Jezusowi Chrystusowi. Jakie to są te warowne twierdze? To są przekonania, to są myśli, tak? Światopoglądy, które są nieboże, które są jak takie warowne twierdze, bo zostały w nas ukształtowane czasami przez całe życie. Jeśli wokoło w nas wszystko mówi, że dlaczego nie ma być seksu, który jest dozwolony dla każdego? Dlaczego nie zamieszkać ze sobą razem? Pozwólmy młodym, niech się sprawdzą. Dlaczego nie? Jeśli wszystko wokół nas tak mówi, to nic dziwnego, że potem w zborach okazuje się, że wierzący ludzie myślą, że w tym nie ma nic złego. Bo telewizja, bo wszystko naokoło, koledzy, koleżanki tak robią i co? Tylko nie podporządkowywanie się wzorcom tego wieku, ale przeobrażanie się przez nowy sposób myślenia, aby poznać zamysł Chrystusowy, daje nam tę zdolność, byśmy potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą. Co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Co jest dobre, przyjemne i co jest doskonałe. Kończąc. Niech Słowo Boże dzisiaj do nas przemawia, abyśmy mogli w nie wejrzeć. Czy przypadkiem nie o nas jest to i nie nas tyczy się to słowo, że staliśmy się i my ociężali w słuchaniu? Każdy z nas musi sam szczerze stanąć przed Bogiem, aby Bóg nam swoją opinię na nasz temat mógł wyrazić przez Ducha Świętego teraz. Czy stałem się ociężały w słuchaniu? Czy moje wewnętrzne ucho jest nastawione na słuchanie? O Jezusie jest powiedziane w proroce Izajasza, że Bóg otwiera codziennie Jego ucho, a On słucha jak uczniowie. Mówi, nie oparłem się, ani się nie cofnąłem. Psalm 40 dosłownie z hebrajskiego mówi tak, że Bóg przekopał ucho psalmiście. Przekopał. W naszych tłumaczeniach jest otworzył, ale to hebrajskie słowo mówi przekopał. I to jakoś tak do mnie bardziej przemawia. Że Bóg chce przekopać nasze uszy, bo w tych uszach jest tyle gdzieś tam tego wosku, czegokolwiek tam innego, co sprawia, że ta nasza zdolność słuchania Bożego głosu jest utrudniona, że my nie słyszymy dobrze. Być może Bóg potrzebuje również coś w naszych uszach przekopać. Dlatego, że ze względu na czas staliśmy się ociężali, ospali, może do nas to już nie trafia, może już nas po prostu nie porusza. Potrzebujemy dzisiaj wtedy podjąć decyzję, że koniec z tym, tak? Ja nie chcę być głupcem, który tą zatwardziałość serca, to znieczulenie na Boży głos w sobie pogłębia. Z drugiej strony, jeśli to słowo nie tyczy się nas, jeśli jest odnowienie w naszym życiu, to my potrzebujemy non-stop to czynić, tak? To jest długa praktyka. Praktyka, która wymaga rozwijania, która wymaga regularności, systematyczności, żeby przez to długie używanie stać się dobrze wyćwiczonym. Dobrze wyćwiczonym w rozróżnianiu między dobrym a złem i nie dać się nigdy więcej sprowadzić na manowce. Doświadczenie czasami mówi, że też popełniamy błędy, tak? Ale przez błędy i też Bóg potrafi nas uczyć lepszego rozróżniania, bo się czasami na własnej skórze przekonamy, że to nam coś na dobre nie wyszło, tak? I dopiero jak się sparzymy, jak się spalimy, bo czasami nie ma niestety innej drogi, żeby do nas trafiło, dopiero wtedy wiemy, już więcej nie będę. Nie, już wystarczy, że się raz sparzyłem i raz się poparzyłem. Dlatego też czasami warto wejrzeć w siebie też pod kątem odświeżania i odnowienia, czy my jesteśmy tymi, którzy regularnie odświeżają w sobie, odnawiają nasz umysł Bożymi myślami, które są zawarte w Jego Piśmie, tak, w Jego prawach. Bo w nich jest mądrość, jak mówi Paweł do Tymoteusza. Ty znasz od lat dziecięcych Pisma Święte, które są zdolne obdarzyć cię mądrością. On znał od lat dziecięcych Tymoteusz. My też możemy je znać od dawien dawna, a jednak dobrze wiemy, że Bóg nas wciąż zaskakuje swoim słowem. I wciąż często jest tak, że to nie są nowatorskie myśli, nowe myśli, ale są to myśli już nam znane, które Bóg na nowo nam przypomina w świeży sposób do nas trafiają. Świeży sposób. Myślę, że w czasach coraz większego zamieszania, których żyjemy i których żyć będziemy i będziemy widzieć, że ten proces pogłębia się, ta umiejętność jest na wagę życia. Na wagę złota czy na wagę życia. Że ta umiejętność jest w stanie nas uchronić przed tym, żebyśmy nie wpakowali się w niejedne tarapaty, które Bóg wcale nie chce, żebyśmy się wpakowali. Bo Bóg mówi raz i drugi, ale możemy na to nie zważać. A Bóg chce nas uczulić, żebyśmy zważali. Więc będziemy się teraz modlić. Panie, proszę Cię, żeby Twój Duch Święty stawiał nas w prawdzie wobec Twojego Słowa. Ono jest dobre dla nas, jest pożyteczne dla nas, aby jeśli w naszym życiu są jakiekolwiek powody do tego, żebyśmy przyjęli z tego Słowa jakieś upomnienie, to Panie, chcemy to dzisiaj przyjąć. Dziś, jeśli Twój głos przemawia do naszego serca, nie chcemy znieczulić się na ten głos. Nie chcemy, żeby nasze uszy były ociężałe w słuchaniu Twojego Słowa, kiedy Ty do nas sam przemawiasz. Chcemy być wrażliwi na Twoje Słowo, kiedy będzie coraz więcej zamieszania. Chcemy słyszeć Twój głos, który mówi spoza nas. To jest droga, nią idźcie. Panie, w wielu aspektach naszego życia, przed wieloma wyborami jeszcze nam przyjdzie stanąć i chcemy dobrze wybierać. Nie według tego, co nam się wydaje, ale według Twojego rozeznania, co naprawdę jest dobre dla nas. I pomóż nam w tym. Pomóż nam być tymi, którzy regularnie odnawiają swój umysł. Że ta rzecz po iluś latach w nas się nie zaciera, nie, z nas nie wygasa, że nie stajemy się ludźmi, którzy coraz monotonni i nudniej podchodzą do Twojego Słowa, że coraz nudniejsze nam się ono wydaje. Wszystko stare, stare, już to znam. Panie, potrzebujemy Twojego tchnienia świeżego w nas, aby Twój Duch Święty przyniósł odnowę do naszego też umysłu i przynosił ją cały czas. Kiedy czytamy Twoje Słowo, niech Twój Duch Święty objawia nam Twoje Słowo w nowy, świeży sposób, aby nie było to dla nas stare i zjejczałe już, ale że to była świeża i nowa prawda Twojego Słowa, chociaż nawet jeśli nam znana, ale podana w nowy, świeży sposób. Wielki Boże, dziękujemy Ci. Niech Twoje Słowo w nas pracuje i wykonuje tą pracę, abyśmy byli ludźmi, którzy są praktykami, którzy są fachowcami, którzy są mistrzami, bo mają władze umysłu wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Amen.